Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki podsumował dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Zakończone w piątek rozmowy liderów państw Unii Europejskiej dotyczyły rosnących cen energii oraz kwestii migracji i praworządności. Szef rządu na konferencji prasowej, mówiąc o sytuacji na rynku energii, powiedział, że to była bardzo długa i trudna dyskusja, ale bardzo szczera i otwarta. Zauważył, że kryzys energetyczny i wzrost cen energii w Europie ma dwie przyczyny. Nadmierna zależność dostaw gazu od Gazpromu oraz spekulacja uprawnieniami do emisji CO2. Stąd wynikały polskie propozycje.
Polska bardzo mocno wskazywała na konieczność przeprowadzenia badania dotyczącego działań Gazpromu, które to działania mogą prowadzić do dalszej monopolizacji rynku gazu, do wzrostu cen gazu, a jednocześnie poprzez nasze kontrakcje domagaliśmy się od Komisji, od Rady działań, które by zapobiegały dalszemu wzrostowi cen gazu, a raczej prowadziły do obniżenia tych cen gazu. Podobnie zaordynowaliśmy jako Rada Europejska przeprowadzenie badania dotyczącego rynku ETS, czyli spekulacji na rynku ETS.
Szef polskiego rządu poinformował też, że przedstawił na szczycie unijnym informacje na temat sytuacji na wschodniej granicy Polski. Dodał, że spotkała się ona z poparciem. Rada Europejska nie zaakceptuje podejmowania przez państwa trzecie prób instrumentalnego wykorzystywania ruchów migracyjnych do wywierania presji na granice Unii, podkreślił Mateusz Morawiecki. Odnosząc się do kwestii praworządności, premier powiedział, że Polska nie ma żadnych problemów z jej przestrzeganiem. Natomiast niektóre państwa w niewłaściwy sposób rozumieją nasze reformy, powiedział szef rządu. Dodał, że Polska planuje kolejny etap reformy sądownictwa, w którym pewne elementy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Ponad 2000 osób protestowało w piątek w Luksemburgu przeciwko postanowieniom TSUE w sprawie kopalni Turów. Związkowcy m.in. z Solidarności ubrali kamizelki z nadrukami "Ręce precz od Turowa". Przed budynkiem Trybunału i ambasadą czeską uczestnicy protestów przekonywali, że zamknięcie kopalni grozi utratą setek tysięcy miejsc pracy, paraliżem całego regionu i poważnym kryzysem energetycznym. Władze Solidarności miały wręczyć w TSUE petycje, ale nie zostały przepuszczone przez policyjny kordon odgradzający protest. Petycję odebrał natomiast ambasador Czech. W wystąpieniu szef NSZZ Solidarność Piotr Duda podkreślił, że nie ma zgody ludzi pracy na bezmyślne decyzje pozbawiające energii milionów Polaków, a także bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i Unii Europejskiej.
My jesteśmy tutaj tylko jako reprezentacja, bo wiem, że w całym kraju, w całej Polsce i nie tylko w Polsce wspierają nas pracownicy, bo mamy prawo w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, w państwie narodowym, a nie jakieś kolonii tanich miejsc pracy. Pracować, dbać o swoje miejsce pracy. Już kolejnych błędów nie popełnimy, jak z lat 90., gdzie Komisja Europejska zamykała nam stocznie, zamykała nam kopalnie, zamykała nam huty. Na to już nie pozwolimy!
Z zaproszenia na manifestację nie skorzystali europosłowie z polskiej opozycji, którzy głosowali za rezolucją przeciwko Polsce. Pojawili się za to europosłowie PiSu i Solidarnej Polski. Głos zabrała m.in. Beata Kempa.
Nie może być tak, że tysiące rodzin z dnia na dzień straci pracę. Nie może być tak, że bezpieczeństwo energetyczne znacznej części kraju zostaje zachwiane. To jest po prostu po ludzku niesprawiedliwe i tak być nie może. I dlatego chcę wam powiedzieć, że kiedy po raz kolejny Polska jest poniewierana w różnych rezolucjach, nie dalej jak wczoraj, kiedy wymawia nam się rzeczy, które nie istnieją, kiedy dzisiaj trzeba bronić naszej ojczyzny, właśnie też w tym obszarze, a może przede wszystkim w obszarze energetycznym, bo Unia to gra potężnych interesów i musimy być dzisiaj razem.
Manifestacje związkowców wsparły też środowiska związane z Marszem Niepodległości. Przypomnijmy, TSUE najpierw na wniosek Czech nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, a gdy polski rząd nie zgodził się na to, Trybunał nakazał nam płacić do Komisji Europejskiej karę 500 tysięcy euro dziennie. Władze w Warszawie nie płacą i prowadzą dialog z Czechami, wierząc, że przyniesie porozumienie. Rodzice dzieci z zespołem Downa podkreślają, że ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej stanowi przyznanie, że każdy człowiek, także chory, ma prawo żyć i być otoczony troską. W piątek minął rok od przełomowego orzeczenia Trybunału.
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha zorganizowano konferencję prasową, w czasie której rodzice chorych dzieci opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Rok temu Trybunał uznał, że zabijanie dzieci ze względu na wadę genetyczną lub chorobę zagrażającą życiu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Marta Witecka, matka dwóch chłopców z zespołem Downa, która adoptowała jednego z synów, zaznacza, że opieka i wychowanie wymagają wiele trudu i sił. Jednak nie ma wątpliwości, że dziecko otoczone miłością i opieką staje się największą nagrodą za cały wysiłek. Jak mówi, dziś wielkim zadaniem jest pomoc rodzicom, którzy mierzą się ze strachem związanym z narodzinami dziecka z trudnościami.
Rozumiem wszystkie mamy, które przeżywają ten szok, także ojców, którzy nie wiedzą, co mają zrobić. I ci ludzie najbardziej potrzebują pomocy, nie jedynego rozwiązania, czyli odebrania życia temu dziecku, ale pomocy, poprowadzenia, co po kolei trzeba zrobić. To, co zrobił rok temu Trybunał Konstytucyjny, jest oddaniem godności tym ludziom, bo oni też mają prawo do wyboru. Ja wiem, że moi synowie, którzy żyją, żaden z nich nie chciałby być uśmiercony. Oni są szczęśliwi.
Przed Trybunałem swoje konferencje zorganizowały dziś także Lewica oraz środowisko tzw. ogólnopolskiego strajku kobiet. Kaja Godek, szefowa Fundacji Życie i Rodzina, mama Wojtka z zespołem Downa, mówi: każde wulgarne hasło wznoszone przez środowisko feministyczne to obraza i cios w godność naszych dzieci.
Na dzisiaj organizacje feministyczne zapowiadają swoje protesty przeciwko prawu do życia dla niepełnosprawnych dzieci. Każdy taki protest, każde wulgarne wznoszone przez nie hasło to jest atak na najbardziej bezbronnych, to jest atak na niepełnosprawne dzieci. I tak należy czytać to, co robią feministki na ulicach.
Trybunał sprawą tzw. aborcji eugenicznej zajął się na wniosek grupy posłów PiS. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była przedmiotem rozmów wiceszefów MSZ i MSWiA z dyrektor generalną do spraw migracji i spraw wewnętrznych w Komisji Europejskiej. Do spotkań z Monique Pchaja doszło w Warszawie. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz przekazał po rozmowie, że oceny Polski i Komisji Europejskiej dotyczące przyczyn kryzysu na granicy są zbieżne. Wiceminister poinformował też, że zgodził się z przedstawicielką Komisji Europejskiej, iż potrzeba jeszcze większej presji na władze Białorusi i władze państw, z których pochodzą migranci koczujący przy granicy z Polską, by zapobiec obecnemu kryzysowi.
Ci migranci są wykorzystywani przez Łukaszenkę, dlatego zgodziliśmy się z panią dyrektor, że konieczna jest jeszcze większa presja nie tylko na samego Łukaszenkę, ale także i na państwa pochodzenia tych migrantów, aby nie pozwalały, aby taki proceder miał miejsca. Zgodziliśmy się także co do tego, że konieczna jest większa praca informacyjna w tych państwach Bliskiego Wschodu, państwach Afryki, aby pokazywać naturę tego sztucznie wywołanego kryzysu, aby po prostu ci ludzie mieli świadomość, z jakim to się ryzykiem wiąże. Oczywiście była także i dyskusja o polskiej legislacji, o wprowadzaniu stanu wyjątkowego. Ja przedstawiałem tutaj argumenty przemawiające za tym, dlaczego na tym wąskim pasku ziemi 3-kilometrowym, jak wszyscy wiemy, istnieje konieczność zapewnienia odpowiednich warunków pracy polskim służbom.
Wiceszef MSZ podał także, że po raz kolejny poinformował Komisję Europejską, iż Polska ma odpowiednie ustawodawstwo co do udzielania azylu. Nasze placówki mogą przyjmować wnioski azylowe w miejscach pochodzenia migrantów czy na Białorusi, ale jak wskazał Marcin Przydacz, na razie żadna z nich nie odnotowała większego napływu takich wniosków. Przypomnijmy, spotkanie z przedstawicielką Komisji Europejskiej odbył w piątek także wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką spotkali się z laureatami i finalistami 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczył również m.in. minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. W trakcie spotkania para prezydencka wręczyła laureatom i finalistom pamiątkowe pióra z faksymile prezydenta. Upominek otrzymała też przewodnicząca jury profesor Katarzyna Popowa-Zydroń. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wskazał, że uroczystość nieprzypadkowo odbywa się w Pałacu Prezydenckim. To właśnie tu 24 lutego 1818 roku 8-letni Fryderyk Chopin wykonał swój pierwszy publiczny koncert fortepianowy, przypomniał prezydent.
Jest to właściwe miejsce, żeby po pierwsze gościć wszystkich państwa, naszych wspaniałych pianistów i żeby tutaj powiedzieć państwu dziękujemy i z całego serca gratulujemy. Dziękujemy za to, że stworzyliście państwo tak niezwykłe artystyczne wydarzenie, te burze niekończących się oklasków, które państwo otrzymaliście choćby wczoraj, najlepiej pokazują, jak wysoka była ocena także ze strony widowni. Mamy taką nadzieję, że ten sukces pomoże państwu w dalszej karierze, a być może będzie otworzy jeszcze szerzej drzwi do wszystkich sal koncertowych na świecie. Podziwiamy państwa.
Pierwsze miejsce w 18. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina zajął Bruce Liu z Kanady. Łącznie nagrodzono 8 osób. Wśród nich znalazł się Polak Jakub Kuszlik, który uplasował się ex aequo z Japonką Amy Kobayashi na 4. miejscu. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości odpustowe. 22 października przypada liturgiczne wspomnienie papieża Polaka oraz rocznica inauguracji jego pontyfikatu. W południe sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. W homilii ksiądz prałat wskazał na przykład rodziny Karola Wojtyły. Zwrócił uwagę, że to w niej zrodziło się i dojrzewało pragnienie świętości Jana Pawła II.
W prostocie życia codziennego Wojtyłowie przeżywali dar ducha wiary i miłości. Emilia i Karol podjęli trud odpowiedzialności, ukazania synom źródła sensu tego wszystkiego, co składa się na ludzkie życie. Ukazali we własnej relacji źródło miłości, którym jest Chrystus. Przykładem własnego życia mówili o Bogu, zachęcali do przyjaźni z Nim i do poszukiwania dróg wiodących do zjednoczenia z Chrystusem. Byli świadkami Boga, odważnymi i potrafili wyzwolić w synach siły dobra, których źródłem jest właśnie Chrystus.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, pod koniec mszy świętej nawiązał do słów, jakie święty Jan Paweł II wypowiedział podczas inauguracji swojego pontyfikatu.
43 lata temu powiedział do całego świata, powiedział po włosku, to była pierwsza msza święta uroczysta następcy Piotra, pierwszego Polaka, Słowianina. Zapadł mi to bardzo mocno, jakoś tak w serce, w mój umysł. Jak mocno mówił, otwórzcie, otwórzcie, a przedtem powiedział, nie lękajcie się i otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, wszędzie otwórzcie. To było coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu świętujemy, to nie jest żaden przypadek.
Podczas mszy świętej odbyło się zaprzysiężenie kandydatów do bractwa świętego Jana Pawła II, a sanktuarium w Toruniu otrzymało wyjątkowy dar. W trakcie procesji z darami do ołtarza przeniesiono kielich ofiarowany przez księdza biskupa Andrzeja Wypycha, biskupa pomocniczego z Chicago, odpowiedzialnego za szósty wikariat. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. To były wiadomości na antenie Radio Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.